Pierwsza biografia wirtuoza bluesa, barwnego białostoczanina Ryszarda Skibińskiego. Skiba. Niedokończony blues. To opowieść o trudzie bycia muzykiem w siermiężnych czasach PRL-u. Legendarnego bluesmena opisują Marek Gąsiorowski i Robert Trusiak. Czyta Michał Jarmoszuk.
Mieszkałem przy Kilińskiego, blisko słynnego w tamtych latach białostockiego okrąglaka, wspomina Cezary Jaworowski. Można powiedzieć, że prowadziłem otwarty dom. Rodzice do późna pracowali i często wyjeżdżali służbowo. To stwarzało znakomite okoliczności, by prowadzić bogate życie towarzyskie. Wpadali do mnie wszyscy. Muzycy, początkujący poeci, malarze, sportowcy, m.in. słynni w Białymstoku bracia Malcerowie. Polacy, Białorusini, Żydzi, każdy, kto miał ochotę. To była taka młoda białostocka cyganeria. W 1969 roku pojawił się Rysiek i tak zostaliśmy kumplami, wspomina Cezary. Podejrzewam, że drogę do ówczesnej białostockiej bohemy rozpoczął u mnie w domu. Młodziutki, chudziutki, niekiedy przychodził z gitarą, ale przy tym kipiał jak wulkan pełen energii. Trochę wówczas się bawiliśmy w hipisów, jednak tak nie do końca. Łączyła nas wspólnota, długie włosy, zamiłowanie do muzyki i wypity razem alkohol. O prochach nikt z nas jeszcze wtedy nie myślał. We wspomnieniach Cezarego przewija się wiele postaci. Kilka z nich zasługuje na uwagę, bo to ludzie, którzy tworzyli klimat Białegostoku tamtych czasów. Wśród nich obracał się Skiba, obserwował ich, a oni jego. Pewien żonaty młodzieniec utrzymywał, że nazywa się Rolling Stonowski i takie nazwisko ma wpisane w dowodzie. Tak naprawdę nazywał się Mieczysław Winnicki i miał kompletnego fioła na punkcie Jaggera i spółki. Kiedy byliśmy z Ryśkiem u niego w domu, a tam goła pod goła tylko dwa materace, krzycząca cały czas żona z dzieckiem na rękach, wspomina Jaworowski. Pusta lodówka, na podłodze adapter, obok stos płyt z muzyką przede wszystkim Stonesów. Słuchał tego głośno i na okrągło i podśpiewywał. Winnicki mieszkał bardzo skromnie na skraju miasta, niedaleko zbiegu ulic Ciołkowskiego i Mickiewicza, w letniej kuchni. Płyty układał jak domki z kart, budował z nich ołtarzyki. Bilet z koncertu The Rolling Stones w Warszawie, na którym jakiś wstęp się dostał, miał oprawiony w ramkę, jakby to była najświętsza relikwia. Całe miasto o tym wiedziało. Winnicki bardzo chciał wiedzieć, o czym śpiewa Mick Jagger, dlatego nauczył się angielskiego. Teraz podobno mieszka gdzieś na Śląsku. Dla kogoś, kto przez lata chcąc, nie chcąc został nafaszerowany twórczością Fogo czy Połomskiego, czysty, żywy, krzykliwy rock'n'roll był jak opium, kontynuuje Jaworski. Rolling Stonowski nie potrzebował żadnych używek, by odjechać. Wystarczyła mu muzyka. Mnie i Skibę upajał już sam wygląd tych kolorowych płyt i odurzający zapach farby drukarskiej. Tak według nas pachniał inny, lepszy świat. Tak bardzo odległy i niedostępny. Skibę nosiło. Przez krótki moment trenował judo w Jagiellonii. Zapisał się też do ogniska muzycznego na naukę gry na gitarze. Nie starczyło mu jednak cierpliwości, żeby wytrwać. Nie chodziło o jego lenistwo, a raczej o niechęć do sformalizowanego, nudnego w jego odczuciu sposobu nauczania. Wszelkie ramy, sztywne formy wzbudzały w Ryśku autentyczną dezaprobatę. Od zawsze i na zawsze. Nuty, gamy, tonacje to nudziarstwo, niepotrzebne zawracanie głowy. On od razu chciał przejść do konkretów i nauczyć się grać muzykę, jak lubi, mówił z przekonaniem Matejczuk. W tym początkowym okresie nie grał jeszcze na harmonijce, coś tam potrafił wystukać na pianinie. Pewnie zostały mu jeszcze w pamięci lekcje popierane przez laty u organisty w Golubiu Dobrzyniu. Na pytanie, kto jeszcze w tamtym czasie był dobrym kumplem Ryśka, obaj zgodnie mówią Mirek Kozioł. Mieszkanie państwa Kozłów stanowiło swoistą enklawę. Pokój, w którym urzędował Mirek, uchodził za eksterytorialny skrawek nieograniczonej wolności i swobody. To tu odbyło się pierwsze wspólne muzykowanie Skiby i Mirka. Tu były prowadzone ożywione dyskusje o muzyce i lepszym świecie. Tu powstawały nie zawsze możliwe do zrealizowania w tamtych czasach plany, jak choćby wymarzony wyjazd do Australii. Obaj młodzieńcy przypadli sobie do gustu i bardzo się zaprzyjaźnili. Po jakimś czasie Mirek, już w technikum elektrycznym, poznał Jarosława Tioskowa. Tak oto krąg znajomych, którzy kilka lat później ruszą w muzyczny rejs po całym kraju, powoli się domykał. Ja, jak uciekałem z wojska, to u Mirka na balkonie zostawiłem mundur, wtrąca się do naszej opowieści Czarek Jaworowski. Pytamy o narkotyki. Czy były? Jak to się zaczęło? Kiedy? Z kim? Dlaczego? Jak Rysiek się w to wciągnął? Natychmiast pada hasło Empik. Na mapie ówczesnego Białegostoku stał się on miejscem istotnym ze względów towarzyskich. Tam wypadało bywać, tam warto było się pokazać. Empik stanowił wówczas połączenie czytelni, prasy z kawiarnią i sklepem. Wpięta w drewniane uchwyty wisiała tam na hakach prasa z całego świata. Z Kuby, ZSRR, RFN, NRD, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet z USA. Tu przecinały się ścieżki przedstawicieli różnych światów. Lokal w centrum miasta kusił dobrą kawą, ponoć najlepszą w mieście, ale jeszcze większym magnesem było towarzystwo, które godzinami przesiadywało w Empiku. Kto tam nie zaglądał? Z pewnością przedstawiciele partyjnych władz. Poza nimi chadzali tam prawie wszyscy. Aktorzy, pisarze, dziennikarze, muzycy, córy Koryntu, cinkciarze, narkomani, niebieskie ptaki, tajniacy, milicyjne wtyczki, hipisi. W Empiku można było kupić dolary, wypić flaszkę spod stołu, zamówić panienkę na szybki seks albo spotkać dealera rozprowadzającego prochy. Nie brakowało osobników oryginalnych, odmieńców. Dlaczego narkotyki? W tamtych czasach w Polsce dorastało pierwsze pokolenie, które nie doświadczyło wojny i jak przez mgłę pamiętało wojenne zniszczenia. Ci młodzi ludzie nie mieli zakodowanej traumy i patrzyli na świat zupełnie inaczej niż ich rodzice. Na dodatek z zachodu nadciągała fala buntu. Młodzieżowa subkultura, która przez żelazną kurtynę przebiła się do Polski, a nawet do zamkniętego Związku Radzieckiego. Długowłosi apostołowie nieśli hasła wolności, równości i wolnej miłości. Chcieli zmieniać zastaną rzeczywistość. Na zachodzie młodzi buntowali się przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko temu, że jako pokolenie wyżu demograficznego mieli niewielkie szanse na życiowy i zawodowy sukces. Z tym buntem wiązała się nie tylko ideologia, lecz także sztuka, szczególnie muzyka, barwny styl życia i ubierania się. Za żelazną kurtyną podłoże hipisowskiej subkultury było podobne, jednak z drobną różnicą. Młodzi buntowali się głównie przeciwko systemowi, który ściśle wyznaczał, co można, a czego nie można. Chcieli być po prostu kolorową, roześmianą młodzieżą. Chcieli, żeby w chłodne popołudnie na ulicy można było spotkać mężczyzn nie tylko w granatowych i szarych jesionkach, bo akurat takie właśnie rzucili do sklepów. Hipisi w Białymstoku musieli działać ostrożnie. Zresztą nie tylko tam, wszędzie. Mógł ich bowiem zgarnąć patrol milicji, który następnie zmuszał do obcięcia włosów. To nie było jeszcze najgorsze, choć mocno upokarzające. O wiele bardziej przykre okazywało się spotkanie z gitowcami. Należeli oni do wrogiej subkultury bliskiej środowiskom kryminalnym i starali się posługiwać krypserom. Gdy hippies spotkał na swojej drodze gita, musiał być gotowy do walki, choć przecież uważał się za pacyfistę. Ideologia hippisowska niosła ze sobą idealistyczne hasła i wyjątkowy koloryt, ale nierozerwalnie kojarzyła się z narkotykami. To one, według hippisowskich guru, miały poszerzać świadomość i horyzonty.
Był to fragment książki Skiba, Niedokończony blues, autorstwa Marka Gąsiorowskiego i Roberta Trusiaka. Czytał Michał Jarmoszuk, adaptacja radiowa Dorota Sokołowska, realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo Paśny Buriat oraz Polskie Radio Białystok.